Ulisses, taśma 31, ścieżka 2. Czy bardziej był przekonany o estetycznej wartości tego widoku? Niewątpliwie dzięki przykładom ponawianym nieustannie przez poetów, znajdujących się w delirycznym szale przywiązania lub w poniżeniu odepchnięcia, którzy opiewali płomienne, przychylne gwiazdozbiory lub chłód satelity ich planety. Czy przyjął wobec tego jako artykuł wiary teorię o astrologicznych wpływach na sublunarne katastrofy? Wydawało mu się tak samo możliwa do udowodnienia, jak do zbicia, a nomenklatura zastosowana w jej selenograficznych mapach jako równie możliwa do przypisania sprawdzalnej intuicji, jak też zwodniczej analogii: jezioro snów, morze deszczów, zatoka rosy, ocean obfitości. Jakie szczególne powinowactwa istnieją, jak mu się wydawało, pomiędzy księżycem a kobietą? Jego starożytność, która wyprzedzała i przeżywała kolejne pokolenia teluryczne, jego przewaga nocą, jego satelicka zależność, jego odbijanie cudzego światła, jego stałość pośród zmiennych faz, wschodzenie i zachodzenie w z góry oznaczonym czasie, przybywanie i ubywanie, nieunikniona niezmienność wyglądu, jego nieokreślone odpowiedzi na niezawierające stwierdzeń zapytania, jego władanie nad wodami przypływu i odpływu, jego moc nakazująca kochać, upokarzająca, oblekająca pięknością, doprowadzająca do obłędu, zachęcająca do występku i wspomagająca występek, spokojna nieodgadnioność jego oblicza, straszliwość jego odosobnionej, górującej, nieposzlakowanej, świetlistej bliskości, jego zwiastowanie burzy i ciszy, jego podniecający blask, jego ruch i jego obecność, przestroga jego kraterów, jego jalowe morza, jego milczenie, jego wspaniałość, gdy jest widoczny, jego przyciąganie, gdy jest niewidoczny. Jaki widoczny, świetlny znak przyciągnął Bluma, który przyciągnął spojrzenie Stefana? Na pierwszym piętrze, na tyłach jego, Bluma, domu, światło lampy naftowej ze stożkowym abażurem, którego cień padał na ekran opuszczonej rolety dostarczonej przez Franka O'Hara, producenta zasłon okiennych karniczy i obrotowych okiennic 16 Anger Street. Jak wyjaśnił obecność tajemniczej osoby swojej żony Marion, Molly Bloom, objawioną przez widomy wspaniały znak lampę? Za pomocą pośrednich i bezpośrednich słownych aluzji i stwierdzeń, za pomocą tłumionego uczucia i podziwu, za pomocą opisu, za pomocą jąkania się, za pomocą sugestii. Czy obaj zamilkli później? Zamilkli, a każdy przypatrywał się drugiemu odbitemu w obu zwierciadłach przeciwległych cielesnych ich, jego, nie jego wspólnotwarzy. Czy pozostawali bez ruchu nieskończenie długo? Na propozycję Stefana podszepniętą przez Bluma obaj, najpierw Stefan, później Blum, oddali mocz w półmroku, stojąc ramię w ramię, a ich moczopłciowe organy były dla nich nawzajem niewidoczne dzięki osłonięciu zagiętymi w półkole dłońmi. Spojrzenia ich, najpierw Bluma, później Stefana, uniosły się ku świetlistemu i na półświetlistemu cieniowi. Podobnie trajektorie ich, najpierw kolejnego, później równoczesnego wytrysku moczu, były niejednakowe. Bluma była dłuższa, mniej podrywana, w kształcie niepełnej, rozwidlonej przedostatniej litery alfabetu, a podczas jego pobytu w ostatniej klasie szkoły średniej 1880 posiadał zdolność do wzniesienia jej na największą wysokość, współzawodnicząc z połączonymi siłami całej tej instytucji, czyli 210 uczniami. Stefana była wyższa, bardziej sycząca, gdyż podczas ostatnich godzin ubiegłego dnia spożycie przez niego moczopędnych napojów wzmocniło ciśnienie panujące w jego pęcherzu. Jakie różne zagadnienia dotyczące niewidzialnego, słyszalnego, równoległego organu tego drugiego nasunęły się każdemu z nich. Blumowi zagadnienia podrażnienia, nabrzmiewania, sztywności, wrażliwości, rozmiarów, aseptyki, twardości. Stefanowi Zagadnienie kapłańskiej nieskazitelności Jezusa obrzezanego 1 stycznia, święto z obowiązkiem wysłuchania mszy i wstrzymania się od wszelkiej niekoniecznej pracy rąk. I zagadnienie, czy boski napletek, cielesna obrączka ślubna świętego rzymskokatolickiego apostolskiego kościoła, przechowywany w Kalkata, godny był zwykłej hyperdulii, czy też latrii czwartego stopnia, przysługującej takim odciętym boskim naroślom jak włosy i paznokcie u nóg. Jaki znak niebieski został zaobserwowany przez obu równocześnie? Gwiazda przelatująca z wielką, widoczną szybkością przez cały firmament, od Wegi w Lirze, ponad zenitem, ponad grupą gwiazd w warkoczu Bereniki, dalej w stronę zodiakalnego znaku lwa. Jak dośrodkowy pozostający umożliwił wyjście odśrodkowemu wychodzącemu? Przez wsunięcie trzona chropowatego męskiego klucza w dziurkę ruchomego żeńskiego zamka, dzięki impulsowi nadanemu kabłąkowi klucza przy przekręceniu go w kierunku z prawa w lewo, wyzwoleniu rygla z uchwytu, gwałtownemu pociągnięciu do wewnątrz rozklekotanych, chwiejących się na zawiasach drzwi i utworzeniu szpary dla swobodnego wyjścia i swobodnego wejścia. Jak pożegnali się z sobą, rozstając się? Stojąc pionowo w tychże drzwiach, po dwóch stronach ich progu, a linie ich żegnających się rąk spotkały się w jakimś punkcie i utworzyły jakiś kąt mniejszy niż suma dwóch kątów prostych. Jaki dźwięk towarzyszył połączeniu się wstyczną, a później rozłączeniu ich odpowiednio od środkowej do środkowej dłoni? Głos wybijających nocną godzinę dzwonów kościoła świętego Jerzego. Jakie echa tego dźwięku były usłyszane przez nich obu razem i każdego z osobna? Przez Stefana, Liliata rutilantium turma circumdet jubilantium te virginum chorus excipiat. Przez Bluma, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Gdzie byli poszczególni członkowie tej grupy, która wraz z Blumem tego dnia na wezwanie tego dzwonu wyruszyła z Sandy Mount na południu do Glasnevin na północy? Martin Cunningham, w łóżku Jack Power, w łóżku Simon Dedalus, w łóżku Tom Kernan, w łóżku Ned Lambert, w łóżku Joe Hines, w łóżku Joe Henry Menton, w łóżku Bernard Corrigan, w łóżku Patsy Dignam, w łóżku Paddy Dignam w grobie. Samotny Blum co usłyszał? Podwójny odgłos odchodzących stóp na z nieba zrodzonej ziemi, podwójną wibrację drumli w odbijającym echo zaułku. Samotny Blum co uczuł? Zimno przestrzeni międzygwiezdnej, tysiące stopni poniżej absolutnego zera Fahrenheita, Celsjusza lub Reaumura, pierwszą zapowiedź nadchodzącego świtu. Kogo przypomniało mu owo bicie dzwonu, dotyk dłoni, odgłos stóp i dreszcz w samotności? Towarzyszy zmarłych w różny sposób i w różnych miejscach. Percy Abjona, poległego w bitwie Modder River. Philipa Gilligana, gruźlica, szpital przy Jervis Street. Matthew F. Keina, przypadkowe utonięcie Zatoka Dublińska. Philipa Moisela, Pemia, Hatersbury Street. Michaela Harta, gruźlica, szpital Mater Misericordie. Patricka Dignama, apopleksja Sandmount. Jaki widok, jakiego fenomenu skłonił go do pozostania? Zniknięcie trzech ostatnich gwiazd, narastanie świtu, pojawienie się nowej tarczy słonecznej. Czy kiedykolwiek był świadkiem tych fenomenów? Raz w 1887 po przeciągającym się przedstawieniu żywych obrazów w domu Luke Doyle'a w Kimmage wyczekiwał cierpliwie na pojawienie się tego dziennego fenomenu, siedząc na murze z oczyma zwróconymi w kierunku Mizry, wschodu. Czy zapamiętał początkowe parafenomeny? Bardziej orzeźwiające powietrze porannego koguta w oddali, zegary kościelne z różnych miejsc, muzykę ptaków, samotne stąpanie wczesnego wędrowca, widzialne rozszerzanie się blasku niewidzialnego świecącego ciała, pierwsze złote ramię zmartwychwstającego słońca, dostrzegalne niziuteńko nad widnokręgiem. Czy pozostał? W głębokim natchnieniu zawrócił, przecinając ponownie ogród, wchodząc ponownie do korytarza, zamykając ponownie drzwi. Z krótkim westchnieniem ujął ponownie świecę, wszedł ponownie na schody, zbliżył się ponownie do drzwi frontowego pokoju na półpiętrze i wszedł tam ponownie. Co niespodziewanie powstrzymało jego wejście. Prawy, wklęsły plac skroniowy jego czaszki zetknął się z trwałym drewnianym kantem czegoś, a po nieskończenie małym, lecz dającym się odczuć ułamku sekundy, wrażenie bólu ulokowało się w następstwie poprzednich wrażeń, zostało przekazane i zarejestrowane. Opisz zmiany przeprowadzone w ustawieniu poszczególnych części umeblowania. Otomana, obita śliwkowym pluszem, została przesunięta z naprzeciw drzwi do miejsca przy kominku, w pobliżu ciasno zwiniętej flagi angielskiej, zmiana, którą często pragnął przeprowadzić. Stół wykładany w szachownicę biało-błękitną majoliką został ustawiony naprzeciw drzwi, w miejscu opróżnionym przez śliwkową pluszową otomanę. Orzechowy kredens, którego wystający kant powstrzymał chwilowo jego wejście, został przesunięty ze swego położenia przy drzwiach w bardziej korzystne, lecz bardziej niebezpieczne miejsce naprzeciw drzwi. Dwa krzesła zostały przesunięte z lewej i prawej strony kominka na miejsce uprzednio zajmowane przez biało-błękitny wykładany majoliką stół. Opisz je. Pierwsze. Przysadzisty wyścielany fotel z solidnymi, wysuniętymi ku przodowi poręczami i oparciem cofniętym ukośnie ku tyłowi. Po gwałtownym przesunięciu miał on teraz podwiniętą frędzlę kwadratowej narzutki i ukazywał na swym szeroko wyścielonym siedzeniu wyblakłą okolicę środkową. Wyblaknięcie to słabło i rozpraszało się po brzegach. Drugie. Smukłe krzesło wygiętych na zewnątrz nogach i połyskliwych krzywiznach prętów, ustawione dokładnie naprzeciw tamtego, od góry posiedzenie zapokostowane na ciemny brąz, natomiast siedzenie było jasnym kręgiem białej, plecionej trzciny. Jakie znaczenie było przywiązane do tych dwóch krzeseł? Znaczenie podobieństwa, ustawienia, symboliki, poszlakowe, świadectw supermanentnych. Co zajmowało miejsce uprzednio zajmowane przez kredens? Pianino, Cadby, z odkrytą klawiaturą. A na jego zamkniętej trumnie spoczywała para długich, żółtych, damskich rękawiczek i szmaragdowa popielniczka zawierająca cztery wypalone zapałki, częściowo wypalonego papierosa i dwa poplamione niedopałki papierosów. Pulpit jego podtrzymywał nuty w G naturalnym układzie na głos i fortepian starej, słodkiej pieśni miłosnej. Słowa G. Clifton Bingham, muzyka J. L. Molly, śpiew Madame Antoinette Sterling. Otwarte na ostatniej karcie z końcowymi wskazówkami ad libitum forte, pedal animato, wytrzymać pedal, ritirando, koniec. Z jakimi wrażeniami Blum obracał się, rozmyślając o tych przedmiotach? Z napięciem, podnosząc lichtarz. Z bólem, czując na swej prawej skroni obrzęk po stłuczeniu. Z uwagą, koncentrując spojrzenie na dużym, ciemnym, pasywnym i smukłym, jasnym, aktywnym. Z skrzętnością, pochylając się i opuszczając zawinięte frędzle narzuty. Z rozbawieniem, przypominając sobie doktora Malaki Maligana schemat barw zawierający stopniowanie zieleni. Z przyjemnością, powtarzając słowa i poprzednią czynność oraz odczuwając różnymi przewodami wewnętrznej wrażliwości następujące i towarzyszące lekkie, przyjemne rozpraszanie się stopniowego odbarwienia. Jego następna czynność? Z otwartego pudełka stojącego na wykładanym majoliką stole wyjął czarny malutki stożek, wysoki na jeden cal, oparł go na jego okrągłej podstawce, stawiając go na małym cynowym talerzyku, postawił świecę w prawym końcu występu nad kominkiem, wyjął z kamizelki złożoną kartkę prospektu ilustrowanego, zatytułowanego Agendat Netaim, rozłożył go, zbadał powierzchownię, zwinął w cienki cylindryczny zwitek, zapalił od płomienia świecy, przyłożył po zapaleniu do wierzchołka stożka, trzymał, póki ten ostatni nie znalazł się w stanie rozżarzenia, położył zwitek na podstawce lichtarza, umieściwszy jego niespaloną część w taki sposób, aby ułatwić całkowite spalenie. Co nastąpiło po tej operacji? Ścięty stożkowo wierzcholek krateru tego maleńkiego wulkanu wydzielił biegnący pionowo i wijący się wężowo dym, przesycony wonią aromatycznego wschodniego kadzidła. Jakie homotetyczne przedmioty inne niż lichtarz stały na kominku? Zegar z żyłkowanego marmuru z Conmary, który stanął o godzinie 4:46 rano w dniu 21 marca 1896, prezent ślubny od Matthew Dillona, karlowate drzewko wykonane jak gdyby z lodu, nakryte przeźroczystym kloszem, prezent ślubny od Luke i Caroline Doyle'ów, wypchana sowa, prezent ślubny od starszego radnego miejskiego Johna Hoopera. Jaka wymiana spojrzeń miała miejsce pomiędzy tymi trzema przedmiotami i Blumem? W lustrzanej powierzchni zwierciadła o złotych ramach, stanowiącego ozdobę kominka, nieozdobiona tylna strona karłowatego drzewka wpatrywała się w wyprostowany grzbiet wypchanej sowy. Stojący przed zwierciadłem prezent ślubny od starszego radnego miejskiego Johna Hoopera, czystym, melancholijnym, mądrym, jasnym, nieruchomym, litościwym spojrzeniem, wpatrywał się w Bluma, podczas gdy Blum przyćmionym, spokojnym, głębokim, nieruchomym spojrzeniem, w którym była litość, wpatrywał się w prezent ślubny od Luke i Caroline Doyle'ów. Jaki złożony, asymetryczny wizerunek w zwierciadle zajął wówczas jego uwagę? Wizerunek samotnego, ipsorelatywnie, zmiennego, aliorelatywnie człowieka. Dlaczego samotnego, ipsorelatywnie? Nie miał on siostry ni brata żadnego, lecz ojciec tamtego był synem dziadka jego. Dlaczego zmiennego, aliorelatywnie? Od dzieciństwa do chwili osiągnięcia wieku dojrzałego przypominał swą rodzicielkę. Od osiągnięcia wieku dojrzałego do starości będzie coraz bardziej przypominał swego rodziciela. Jakie ostateczne wrażenie wzrokowe zostało mu przekazane przez zwierciadło? Optyczne odbicie na dwu półkach naprzeciw pewnej ilości odwróconych tomów, nieporządnie ustawionych i nie w alfabetycznej kolejności ich lśniących tytułów. Skataloguj te książki. Dubliński przewodnik adresowy Toma, 1886. Dennis Florence McCarthy, dzieła poetyckie, z liściem buku o barwie miedzi jako zakładką na stronie 5. Dzieła Szekspira, ciemnoszkarłatny safian, złoto wytłaczane. Użyteczny natychmiastowy kalkulator, brązowe płótno. Sekretna historia dworu Karola II, czerwone płótno, okładka tłoczona. Przewodnik dziecięcy, niebieskie płótno. Gdy byliśmy chłopcami, przez Williama O'Briena, członka parlamentu, zielone płótno, nieco wyblakłe, zakładka z koperty na stronie 217. Myśli wybrane, Spinozy, skóra o barwie kasztana. Historia niebios, przez Sir Roberta Bowla, niebieskie płótno. Elisa, trzy podróże na Madagaskar, brązowe płótno, tytuł zatarty. Listy Starka, Munro, przez Conan Doyle'a, własność Biblioteki Publicznej Miasta Dublina, 106 Capel Street, wypożyczana 21 maja, Wigilia Zielonych Świątek 1904, do zwrotu 4 czerwca 1904, przetrzymana 13 dni, czarna płócienna okładka opatrzona białą literowo-cyfrową etykietą. Wędrówki po Chinach przez Viatora, obłożone w brązowy papier, tytuł czerwonym atramentem. Filozofia Talmudu, broszura. Lokarta Życie Napoleona, brak okładki, uwagi na marginesach, pomniejszające zwycięstwa, wyolbrzymiające klęski bohatera książki. Soll und Haben przez Gustawa Freytaga, czarne, sztywne okładki, gotyckie litery, kupon premiowy z pudełka papierosów jako zakładka na stronie 24. Hoziera, historia wojny rosyjsko-tureckiej, brązowe płótno, dwa tomy, z naklejką nalepioną na odwrocie okładki, Biblioteka Garnizonowa, Governor's Parrot, Gibraltar. Lawrence Bloomfield w Irlandii przez Williama Ringema. Drugie wydanie, zielone płótno, z odciśniętą złoconą koniczyną, nazwisko poprzedniego właściciela wymazane z pustej kartki przed kartą tytułową. podręcznik astronomii, sztywne okładki, brązowa skóra, odklejająca się, 5 plansz, tekst drukowany antykwą i garmontem, przypisy autora nonparelem, wskazówki na marginesach petitem, nagłówki rozdziałów pismem 11-punktowym. Utajone życie Chrystusa, czarne, sztywne okładki. W ślad za słońcem, żółte płótno, brak strony tytułowej, tytuł powtarza się ponad każdą stronicą. Siła fizyczna i jak ją zdobyć, przez Eugene Sandoa, czerwone płótno. Krótkie, lecz jasno wyłożone zasady geometrii, napisane po francusku przez Effinia Pardiesa i na angielski przełożone przez Johna Harrisa D.D. London, a drukiem wydane dla R. Knaploka Beefhop's Head, z przesłaniem dedykowanym jego czcigodnemu przyjacielowi Charlesowi Coxowi, szlachetnie urodzonemu posłowi do parlamentu z wolnego miasta Southwark i mające na wolnej kartce wykaligrafowane stwierdzenie, że książka ta była własnością Michaela Gallaghera, datę 10 dnia miesiąca maja 1822 i prośbę do osoby, która by ją odnalazła, gdyby książka ta zagubiła się lub została gdzie zarzucona, aby przywróciła ją Michaelowi Gallagherowi, stolarzowi Jeffery Gate, Ennis, Scotty, hrabstwo Wicklow, najpiękniejsze miejsce na świecie. Jakie rozmyślania zajmowały jego umysł podczas czynności odwracania odwróconych tomów na powrót? Konieczność zachowywania porządku, miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu. Niedostateczne zrozumienie dla literatury objawiane przez kobiety, niestosowność jabłka wtłoczonego do kubka i parasolki ociekającej w muszli klozetowej. Niebezpieczeństwo rozwiązane z ukryciem jakiegokolwiek tajnego dokumentu za, pod i pomiędzy kartkami książki. Który tom był największy z wszystkich? Oziera, historia wojny rosyjsko-tureckiej. Co pomiędzy innymi danymi zawierał drugi tom tego dzieła? Nazwę rozstrzygającej bitwy, zapomnianą, często rozpamiętywaną przez rozstrzygającego oficera majora Briana Coopera Tweedy, zapamiętanego. Dlaczego po pierwsze i po drugie nie zasięgnął rady wzmiankowanego dzieła? Po pierwsze dlatego, żeby ćwiczyć mnemotechnikę. Po drugie, ponieważ po chwilowej pauzie wywołanej amnezją, gdy zasiadł przy głównym stole, chcąc zajrzeć do wzmiankowanego dzieła, przypomniał sobie, dzięki mnemotechnice, nazwę miejsca, gdzie odbyło się to starcie bitewne, Plewna. Co sprawiło mu ulgę w owej pozycji siedzącej? Otwartość, nagość, poza, spokój, młodość, wdzięk, płeć, dyskrecja posążka stojącego pośrodku stołu w wizerunku narcyza zakupionego na licytacji u P.A. Rena 9 Buckler's Walk. Co sprawiło, że drażniła go pozycja siedząca? Tamujący ucisk kołnierzyka numer 17 i kamizelki, 5 guzików, 2 części ubioru zbytecznych w stroju dorosłego mężczyzny i nie poddających się zmianom objętości rozszerzającej się masy. Jak uśmierzone zostało podrażnienie? Zdjął z szyi kołnierzyk zawierający czarny krawat i składaną spinkę i odłożył go na miejsce po lewej stronie stołu. Rozpiął kolejno w odwrotnym kierunku kamizelkę, spodnie, koszulę i podkoszulek. Wzdłuż środkowej linii, nieregularnie zarośniętej kręconymi czarnymi włosami, schodzącymi się trójkątnie z okolic miednicy ku okręgowi brzucha i w rowek pępkowy. Wzdłuż środkowej linii guzków kostnych, aż do punktu przecięcia z 6 kręgiem piersiowym, a stamtąd rozchodziły się w obie strony pod prostym kątem i kończyły 2 kręgami, opisanymi wokół 2 równoległych punktów, prawego i lewego, na wierzchołkach wypukłości piersiowych. Odpiął kolejno każdy z 6 mniej 1 guzików szelek przy spodniach ułożonych parami, z których 1 była niepełna. Jakie nastąpiły odruchowe działania? W lewym rejonie, poniżej przepony, ścisnął 2 palcami ciało otaczające bliznę, która powstała z ukłucia żądłem zadanego 2 tygodnie i 3 dni wcześniej, 23 maja 1904, przez pszczołę. Prawą dłonią podrapał nieprecyzyjnie, choć nie czuł swędzenia, różne punkty i powierzchnie swej częściowo odsłoniętej i całkowicie obmytej skóry. Wsunął lewą dłoń w lewą dolną kieszonkę kamizelki i wyciągnął z niej, a później wsunął z powrotem srebrną monetę, jeden szyling, włożoną tam, przypuszczalnie, z okazji 17 października 1903 pogrzebu pani Emily Sinico, Sydney Parrott. Zestaw, budżet na 16 czerwca 1904. Wydatki. Jedna nerka, 3 pensy. Jeden egzemplarz Gazety Wolnego Człowieka, 1 pens. Jedna kąpiel i napiwek, 1 szyling 6 pensów. Jeden przejazd tramwajem, 1 pens. Jeden in memoriam Patrick Dignam, 5 szylingów. 2 paszteciki Bunbury, 1 pens. Jeden lunch, 7 pensów. Jedno odnowienie abonamentu w bibliotece, 1 szyling. Jedna paczka papieru listowego plus koperty, 2 pensy. Jeden obiad i napiwek, 2 szylingi. Jeden przekaz pocztowy i znaczek, 2 szylingi 8 pensów. Jeden przejazd tramwajem, 1 pens. Jedna nóżka wieprzowa, 4 pensy. Jedna ratka barania, 3 pensy. Jedna kijka, tabliczka zwykłej czekolady, 1 pens. Chleb z formy na proszku do pieczenia, 4 pensy. Jedna kawa i słodka bułka, 4 pensy. Pożyczka, Stefan Dedalus, zwrot, 1 funt 7 szylingów. Pozostało 17 szylingów 5 pensów. Razem 2 funty 19 szylingów 3 pensy. Dochody. Gotówką 4 szylingi 9 pensów. Prowizja otrzymana z Gazety Człowieka Wolnego, 1 funt 7 szylingów 6 pensów. Pożyczka, Stefan Dedalus, 1 funt 7 szylingów. Razem 2 funty 19 szylingów i 3 pensy. Czy ta czynność pozbawiania się ubioru trwała dalej? Czując łagodny, uporczywy ból w podeszwach stóp, wyciągnął nogę i przekręciwszy stopę bokiem, przyjrzał się fałdom, wypukłościom i guzom spowodowanym przez nacisk stopy podczas powtarzających się wędrówek w wielu różnych kierunkach. Później pochylony rozwiązał supły sznurowadeł, odhaczył i rozluźnił sznurowadła, zdjął kolejno oba buty po raz drugi, zdjął nieco wilgotną prawą skarpetkę, w której przedniej części koniec wielkiego palca znowu uczynił wyłom, uniósł prawą stopę i odpiąwszy haczyk purpurowej elastycznej podwiązki, zdjął prawą skarpetkę, postawił obnażoną prawą stopę na krawędzi siedzenia krzesła, zaczął dłubać i delikatnie szarpać wystającą część paznokcia wielkiego palca u nogi, uniósł oderwany skrawek ku nozdrzom i wciągnął woń żywego ciała spod paznokcia, a potem z zadowoleniem odrzucił oderwany kawałek paznokcia. Dlaczego z zadowoleniem? Ponieważ wdychana woń podobna była do woni innych kawałków paznokci, w których dłubał i które odrywał kawaler Blum, uczeń przedszkola pani Ellis, cierpliwie co noc podczas krótkiej czynności klękania, wieczornej modlitwy i ambitnych marzeń. W jakiej ostatecznej ambicji zbiegły się teraz wszystkie inne, równoczesne i kolejne ambicje? Nie aby odziedziczyć prawem pierworództwa te nuty zobowiązującej do równego podziału własności lub minoratu, czy też by otrzymać w wieczystą dzierżawę rozległe dobra o dostatecznej ilości akrów, ćwierć akrów i prętów o ustawowych wymiarach, szacowanych po 42 funty, torfiastych pastwisk otaczających siedzibę baronii z domkiem odźwiernego, z pojazdem dla karet, ani z drugiej strony, aby posiadać dom z tarasami lub willę określaną jako rus in urbe lub quis in sana, lecz by kupić na podstawie prywatnej umowy na dziedziczną własność kryty strzechą piętrowy dom mieszkalny w kształcie bungalowu, spoglądający na południe, uwieńczony chorągiewką i uziemionym piorunochronem, mający ganek okryty pnączami, bluszczem i dzikim winem, drzwi wejściowe oliwkowo-zielone z piękną politurą, jak w karoserii powozu, i lśniącymi mosiężnymi okuciami stiukowy fronton z pozłacanymi mazwerkami u okapu i na szczycie, wznoszący się, jeśli to możliwe, na łagodnej wyniosłości, z przyjemnym widokiem z balkonu o kamiennej filarkowej balustradzie na niezajęte teraz i w przyszłości przyległe pastwiska i stojący pośród 5 do 6 akrów własnego ogrodu w takiej odległości od najbliższej publicznej drogi, aby światła domu tego mogły być widoczne nocą ponad i poprzez przystrzyżony, zgodnie z sztuką ozdobnego strzyżenia, grabowy żywopłot. James Joyce, Ulisses, taśma 31, koniec ścieżki 2.